Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Thomasa Sowella, Trickle Down Theory and Tax Cuts for the Rich, wydana przez Hoover Institution Press w 2012 roku. Jest krótkim esejem z zakresu ekonomii publicznej i polemiki z językiem debaty politycznej. Autor nie przedstawia tu programu podatkowego krok po kroku, lecz bada sens popularnego określenia teoria skapywania i kwestionuje, czy odpowiada ono stanowisku rzeczywistych zwolenników obniżania krańcowych stawek podatkowych. Sowell, ekonomista związany z nurtem wolnorynkowym, twierdzi, że krytycy często zastępują argument o bodźcach inwestycyjnych łatwiejszą do odrzucenia opowieścią o przekazywaniu bogactwa z góry na dół. Wyjaśnia przy tym kolejność procesów gospodarczych, rolę oczekiwanej rentowności oraz różnice między redystrybucją istniejącego dochodu a wzrostem całej produkcji. Odwołuje się do sporów wokół polityki podatkowej, w tym do debat z lat 20. XX wieku i późniejszych dyskusji o podatkach. Jest to przede wszystkim książka o precyzji pojęć, mechanizmach ekonomicznych i konsekwencjach mylenia ich w publicznej argumentacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, teoria skapywania jako etykieta, a nie nazwana doktryna ekonomiczna, punktem wyjścia Sowella jest teza, że teoria skapywania nie jest formalną teorią ekonomiczną, którą można łatwo odnaleźć w klasycznych podręcznikach historii myśli ekonomicznej albo w programach zwolenników niższych podatków. Autor nie twierdzi przez to, że nie istnieją polityki korzystne dla osób o wysokich dochodach. Jego argument jest węższy i dotyczy języka. Uważa, że określenie to przypisuje oponentom pogląd, którego ci nie muszą wyznawać, a następnie pozwala krytykować właśnie tę uproszczoną wersję ich stanowiska. W jego ujęciu jest to konstrukcja polemiczna, która zamienia spór o skutki podatków w spór o domniemane intencje wobec bogatych i biednych. Sowell podkreśla, że zwolennik redukcji krańcowych stawek może argumentować nie tym, iż zamożni powinni po prostu zatrzymać więcej pieniędzy, lecz tym, że zmienione stawki wpływają na decyzje o pracy, inwestowaniu, ryzyku i lokowaniu kapitału. To rozróżnienie jest ważne, ponieważ ocena takiej tezy wymaga badania zachowań i rezultatów gospodarczych, a nie wyłącznie porównania tego, kto bezpośrednio otrzyma ulgę. Książka zachęca więc do oddzielania politycznych metafor od twierdzeń, które można analizować ekonomicznie. Po drugie, dlaczego pracownicy są opłacani przed pojawieniem się zysku? Sowell szczególnie mocno kwestionuje obraz, według którego zyski najpierw trafiają do właścicieli, a później w niewielkiej części skapują do pracowników. W realnym procesie produkcji, przekonuje autor, kolejność często wygląda odwrotnie. Przedsiębiorstwo zatrudnia ludzi, zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzeń, kupuje materiały lub usługi i dopiero później przekonuje się, czy wytworzony produkt znajdzie nabywców oraz czy cała operacja przyniesie zysk. Pracownik otrzymuje uzgodnioną płacę, niezależnie od tego, czy dana inwestycja ostatecznie okaże się sukcesem. Właściciel lub inwestor ponosi natomiast ryzyko, że przychód będzie zbyt niski, aby pokryć koszty. Ta obserwacja nie oznacza, że wszystkie warunki pracy są automatycznie sprawiedliwe, ani że każda inwestycja tworzy wartościowe miejsca pracy. Służy ona zawężonemu celowi argumentacji, ma pokazać, iż metafora przepływu zysku w dół nie opisuje podstawowej sekwencji finansowania produkcji. Zdaniem Sowella płace są częścią kosztów ponoszonych przed realizacją zysku, a nie nagrodą wypłacaną dopiero z nadwyżki. Dzięki temu autor przesuwa uwagę z retorycznego obrazu podziału pieniędzy na kwestie kontraktów, ryzyka, czasu i niepewności, które są centralne dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Po trzecie, krańcowe stawki podatkowe i bodźce do inwestowania. W centrum obrony obniżek podatków znajduje się u Sowella pojęcie bodźców. Nie chodzi jedynie o to, ile dochodu ktoś posiada po opodatkowaniu w danym roku. Ważniejsze jest pytanie, jak opodatkowanie dodatkowego dochodu zmienia opłacalność kolejnej decyzji gospodarczej. Krańcowa stawka podatkowa dotyczy właśnie tej dodatkowej części zarobku lub zysku. Jeżeli oczekiwany zwrot z przedsięwzięcia jest niepewny, a znaczna część ewentualnej nagrody zostanie opodatkowana, część projektów może nie zostać podjęta. Sowal argumentuje, że obniżenie takich stawek może poprawić przyszłe perspektywy zysku. To z kolei może skłaniać do inwestowania kapitału, rozwijania działalności oraz zatrudniania, zanim jeszcze projekt przyniesie dochód. Jest to mechanizm warunkowy, nie obietnica, że każda ulga podatkowa automatycznie wywoła identyczny rezultat. Zależy on między innymi od możliwości inwestycyjnych, sytuacji gospodarczej i ryzyka. Autorowi zależy jednak na tym, by dyskusja uwzględniała zmianę zachowań. W przeciwnym razie analiza zatrzymuje się na statycznym obrazie dochodów po podatku i pomija to, że podatki mogą wpływać na wielkość przyszłej aktywności gospodarczej. W tym sensie esej jest obroną podejścia podażowego, lecz przede wszystkim obroną rozumowania opartego na reakcjach uczestników gospodarki. Po czwarte, spór o wzrost produkcji kontra spór o podział już istniejącego dochodu. Jedno z najważniejszych rozróżnień w książce dotyczy dwóch różnych pytań, które w debacie publicznej bywają mieszane. Pierwsze brzmi, jak zmiana podatków wpłynie na rozmiar produkcji, inwestycji, zatrudnienia i dochodów w przyszłości. Drogi, jak obecny dochód po opodatkowaniu zostanie podzielony między grupy o różnych zarobkach? Sowell twierdzi, że zwolennicy redukcji stawek zwykle koncentrują się na pierwszym pytaniu. Natomiast przeciwnicy opisują ich stanowisko poprzez drugie. W rezultacie strony mogą używać tych samych słów, ale mówić o odmiennych mechanizmach. Jeśli gospodarka jest traktowana jako niezmienny zasób, każda korzyść podatkowa dla jednej grupy wygląda głównie jak przesunięcie dochodu. Jeśli natomiast bierze się pod uwagę reakcję na bodźce, kluczowe staje się to, czy zasób dóbr i usług może się powiększyć. Sowell nie usuwa tym samym problemu nierówności, ani nie dowodzi, że wzrost zawsze jest szeroko dzielony. Pokazuje raczej, że tych kwestii nie da się rozstrzygnąć przez samą metaforę skapywania. Trzeba osobno badać wzrost, dochody, mobilność i skutki dla różnych grup. To rozróżnienie wyjaśnia, dlaczego książka ma charakter bardziej analityczny niż hasłowy. Jej głównym przeciwnikiem jest skrót myślowy, który utożsamia każdą obniżkę podatków dla zamożnych z prostym transferem korzyści ku górze. Na koniec, historia podatków jako korekta uproszczonych narracji politycznych. Sowell wykorzystuje również kontekst historyczny, zwłaszcza amerykańskie debaty o podatkach z lat 20. XX wieku oraz późniejsze spory kojarzone z ekonomią podażową. Jego celem nie jest przedstawienie pełnej historii polityki fiskalnej, lecz zakwestionowanie rozpowszechnionych interpretacji, które przypisują jej zwolennikom prostą wiarę w dobroczynne skapywanie bogactwa. Przywołując argumenty związane z obniżaniem wysokich stawek krańcowych, autor wskazuje, że ich sednem była często kwestia zachęt, podstawy opodatkowania i reakcji podatników, a nie sama chęć wzbogacenia najwyżej zarabiających. W tym kontekście pojawia się też zagadnienie wpływów państwa. Niższa stawka nie musi mechanicznie oznaczać proporcjonalnie niższych dochodów budżetowych, jeśli zmienia aktywność podlegającą opodatkowaniu. Choć skala i kierunek tego efektu pozostają kwestią empiryczną. Taka perspektywa jest zbliżona do intuicji stojącej za krzywą Laffera, ale Sowell nie przedstawia jej jako uniwersalnego wzoru na politykę podatkową. Historyczna część eseju pełni przede wszystkim funkcję metodologiczną. Autor ostrzega, że ocena dawnych reform nie powinna opierać się na później nadanych etykietach. Należy rozróżniać to, co politycy i ekonomiści faktycznie argumentowali, od tego, jak ich poglądy zostały zapamiętane przez przeciwników. Dzięki temu książka dotyczy także sposobu czytania historii idei gospodarczych. Podsumowując, Trickle Down Theory and Tax Cuts for the Rich warto polecić czytelnikom, którzy chcą uporządkować pojęcia używane w sporach o podatki, nierówności i ekonomię podażową. Skorzystają z niej studenci ekonomii, osoby śledzące politykę gospodarczą, dziennikarze oraz czytelnicy sceptyczni wobec obu stron tego konfliktu. Książka nie jest neutralnym przeglądem wszystkich danych dotyczących skutków obniżek podatkowych. Sowell wyraźnie broni poglądu, że teoria skapywania zniekształca argument o bodźcach i inwestycjach. Jej praktyczna wartość polega jednak na tym, że uczy stawiania bardziej dokładnych pytań. Czy rozpatrywany jest podział istniejącego dochodu, czy zmiana przyszłej produkcji? Czy analizowana jest średnia stawka, czy stawka krańcowa? Czy wypowiedź opisuje rzeczywisty mechanizm, czy używa politycznej metafory? Na tle wielu książek i komentarzy o gospodarce publikacja wyróżnia się zwięzłością oraz koncentracją na jednym sporze definicyjnym. Zamiast szeroko omawiać całą historię kapitalizmu, pełną teorię podatków albo wszystkie skutki reganomiki, autor śledzi konsekwencje jednego popularnego określenia. Tu zarazem jej siła i ograniczenie. Czytelnik szukający rozstrzygającego empirycznego bilansu reform podatkowych, deblu wpływu ulg na nierówność lub porównania międzynarodowych danych, powinien sięgnąć także po inne opracowania. Natomiast jako klarowna polemika z retorycznym skrótem, książka pozostaje użyteczna. Pokazuje, że uczciwa ocena polityki podatkowej wymaga rozdzielenia intencji, mechanizmów, przewidywań i rzeczywistych rezultatów. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Thomas Sowell, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.